Z wielką radością witam już w studio panią Olę Pałkę, filozofkę, pedagogzkę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I panią Elżbietę Mirek, tłumaczkę z języka włoskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Która założyła wydawnictwo Andrea i założyła je pani po to, żeby wydać książkę. Konkretną książkę, tak?
Tak, właśnie tę pierwszą książkę. Dlaczego?
Książka Dlaczego? Jej autorem jest Umberto Galimberti. 100 opowieści o filozofach dla młodych czytelników. Cudowna lektura dla młodych czytelników. Ja jestem na świeżo po niej. Na wyrywki czytałam tę książkę. Postaci najwybitniejszych 100 filozofów i filozofek też, bo są tu też kobiety.
Tak, to ważne.
To ważne. Przedstawione w bardzo przystępny sposób dla dzieci. Dlaczego postanowiła pani wydać tę książkę?
Ja jestem mamą 4 córek i zależało mi na tym, aby zależało mi na tym, aby nauczyć moje córki wyrażania własnego zdania, krytycznego myślenia, aby potrafiły odnaleźć się we współczesnym świecie nie tylko jako takie bierne obserwatorki, które przyjmują za prawdę to, co usłyszą lub przeczytają w innych miejscach, ale
na przykład na TikToku.
O, akurat moje córki
nie korzystają z TikToka. No ale przyjdzie taki czas, że siłą rzeczy gdzieś ten TikTok do nich przyjdzie.
Tak, moja najstarsza córka wczoraj skończyła 13 lat, więc jest już w takim wieku pomiędzy
dzieciństwem, tak.
A wchodzeniem w dorosłość. Więc zależało mi na tym i szukałam też możliwości mocy dla mnie, dla mamy, w jaki sposób mogę zrealizować ten mój właśnie plan wychowawczy dla moich córek. No i z racji mojej pasji do Włoch, do języka włoskiego.
Trafiła pani na tę książkę.
Zupełnie przez przypadek. Najpierw na samą postać Umberto Galimbertiego.
Właśnie, kim jest autor?
Autor Umberto Galimberti, profesor filozofii, antropologii, kultury z Włoch. W Polsce jeszcze mało znanym, we Włoszech bardzo szanowany i pomimo swojego już wieku, właśnie w maju skończył 83 lata, nadal bardzo aktywny i profesor, który napisał bardzo wiele dzieł o tematyce filozoficznej, również jest...
Takich popularyzatorskich też.
Tak, jest również psychoanalitykiem i temat kondycji psychicznej młodych ludzi jest mu bliski. Więc ja tak przez przypadek trafiłam na postać Umberto Galimbertiego, zainteresowały mnie jego dzieła.
A czy to jest tak, że nie wiem, przechodziła pani przez jakieś włoskie miasto i zobaczyła pani na wystawie księgarni jego książkę i pomyślała pani, jaka ciekawa pozycja.
Nie, byłam w Polsce, słuchałam w ramach podtrzymywania kontaktu z językiem włoskim, słuchałam treści dostępnych tak online, między innymi konferencji o tematyce filozoficznej. No i tam jakoś tak od razu przemówił do mnie, do mojego serca właściwie.
Ja też słuchałam tych jego wypowiedzi i też muszę przyznać, że bardzo do mnie przemówił. I to w jaki sposób też argumentuje. No to podstawowe pytanie, dlaczego warto z dziećmi, bo to jest książka dla dzieci w wieku 8-10 lat, tak mniej więcej, troszkę młodszych niż ta 13-latka.
Tak, tak.
Dlaczego z takimi dziećmi warto już rozmawiać o filozofii?
Ja bym powiedziała, że warto nawet wcześniej z nimi rozmawiać o filozofii. Ja zajmuję się edukacją filozoficzną zawodowo i w środowisku edukatorów filozoficznych my bardzo często powtarzamy to, że dzieci są naturalnymi filozofami, są filozofami z natury. I tutaj myślę, że ważne jest, żeby podkreślić pewne rozróżnienie, rozumienie filozofii i filozofowania. Mianowicie nie chodzi o filozofię jako dyscyplinę akademicką, która mogłaby polegać na czytaniu mnóstwa książek, prawda, i powtarzaniu mądrych mądrych koncepcji, tylko filozofowanie. Filozofowanie rozumiane jako sposób myślenia, a ja nawet mówię więcej, jako styl życia, jako sposób bycia, sposób nastawienia do świata, takiej otwartości na różne sposoby interpretowania tego świata. I dzieci mają to w sobie naturalnie, mają ten głód poznawczy, dziwią się światu, mają ogromną ciekawość świata, zadają wiele pytań, czasami bardzo zaskakujących. I to są takie predyspozycje, które są dla dzieci, tak jak już wspomniałam, bardzo naturalne i z nich się, dojrzewając się, z nich wyrasta. Wchodzi się w pewne, powiedzmy, sztywniejsze schematy myślowe, w pewne jakieś kody interpretacyjne, które są kształtowane bardzo często przez kogoś wcześniej.
Utarte i narzucone.
Często właśnie narzucone, tak, i szczególnie we współczesnym świecie, kiedy ta różnorodność światopoglądowa jest tak wielka, jest ogromnie ważne, żeby dzieci uczyć myślenia krytycznego, samodzielnego i twórczego, i doskonałym narzędziem do tego jest właśnie filozofia. I warto po prostu wykorzystywać w dzieciach ten ogień, zanim z niego wyrosną, dlatego że świat, który lepiej rozumiemy, jest bardziej naszym domem niż taki, który nas nic nie obchodzi, za przeproszeniem, a właśnie w dzieciach jest ta ciekawość świata największa i z niej się stopniowo wyrasta, wpada się w pewne bariery, bariery oczywistości, prawda, kończy się to zadawanie pytań i ja właśnie ze swojego doświadczenia obserwuję to nie tylko na zajęciach z dziećmi, jako po prostu widzę, jak dzieci na moich zajęciach pracują. Czasami w tych zajęciach uczestniczą rodzice albo wychowawcy klas, u których goszczę i widzę to zdumienie nawet i właśnie ten zapał u dzieci widzę i widzę zdumienie u dorosłych. Takie pełne zachwytu, zdziwienie, że wow, to w nich są takie myśli, one takie pytania potrafią zadać, są tak bystre, że dorośli czasami nie mogą w to uwierzyć, ponieważ głównie zadają dzieciom pytania w rodzaju, jak było w szkole, czy masz gorączkę w tej chwili i tak dalej, a pytania, czy jesteś szczęśliwy, jak myślisz, skąd się wziął świat, no takich pytań na co dzień nie zadajemy, one w dzieciach tkwią, prawda? I często są niewypowiadane.
Ja zacytowałam pytanie, które jest w książce ostatnio w rozmowie z moim synem. Zapytałam go, czy wszystko na świecie ma kształt. I odbyliśmy naprawdę bardzo ciekawą i fajną rozmowę i wrócimy do naszej rozmowy tutaj za kilka minut. A pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania książka Dlaczego? Jej autorem jest Umberto Galimberti, włoski filozof, psycholog, psychoanalityk, terapeuta, no i wykładowca akademicki. 10:19 wracamy do rozmowy z filozofką i pedagogzką Olą Pałką i Elżbietą Mirek, tłumaczką książki Dlaczego? Autorem tej książki jest Umberto Galimberti, a ta książka to 100 opowieści o filozofach dla młodych czytelników. Książka, którą my możemy się podpierać i wspomagać w rozmowach z dziećmi, bo jak to pani Ela mi zdradziła, no mamy z tym problem.
Tak, i ten problem zauważa Umberto Galimberti, tłumacząc, że przynajmniej w rzeczywistości włoskiej ojcowie najczęściej nie rozmawiają z dziećmi, ponieważ się nudzą tymi rozmowami, a mamy zazwyczaj rozmawiają na poziomie potrzeb biologicznych. Czy nie jesteś głodny, czy nie jest ci za ciepło, idź spać. Albo na poziomie organizacyjnym.
Załóż czapeczkę.
Tak. Natomiast Umberto zauważa, że on nigdy nie słyszał, żeby jakaś matka zapytała dziecko, czy ono jest szczęśliwe.
Bo mnie nie zna.
I wydaje mi się, że właśnie ta książka też moim zdaniem jednak po pierwsze w Polsce nie jest tak aż tak źle jak we Włoszech pod względem zainteresowania tą stroną umysłu i emocji dziecka. Moim zdaniem polscy rodzice są dużo bardziej zaangażowani niż to, jak przedstawił to Galimberti.
Ale... A może Galimberti po prostu należy do pewnego pokolenia, bo to jest pan 80+,
tak.
Do pewnego pokolenia, w którym rzeczywiście ojcowie się nudzili swoimi dziećmi, siedzieli z gazetą w fotelu, a matka gotowała obiad i podawała obiad, więc siłą rzeczy nie miała czasu, żeby prowadzić filozoficzne dyskusje ze swoimi dziećmi, bo no, dbała o dom.
Jak najbardziej. Ja wierzę, że to się zmienia, zwłaszcza w naszym kraju i ta książka moim zdaniem może być świetną pomocą i dawać 100 pretekstów dla rodziców do rozpoczęcia takiej rozmowy. Gdyby chcieli dowiedzieć się, jak ich dziecko postrzega świat, to można posiłkować się właśnie taką krótką, zrozumiałą historyjką, opowiastką, zaczerpniętą z myśli 100 filozofów, filozofek, myślicieli, myślicielek. I nawiązując do naszego życia, rozpocząć bardzo interesującą rozmowę, dyskusję w rodzinie, i każdy może mieć swoje własne odrębne zdanie i punkt widzenia, i każdy jest tak samo wartościowy.
Z tych 100 filozofów wybrane są takie najważniejsze przesłania.
Esencja.
Tak, taka esencja w bardzo przystępny sposób. Czy tak należy z dziećmi rozmawiać o filozofii, czy w ogóle nie należy dzieciom mówić, słuchajcie, halo, halo, teraz będziemy filozofować, bo to tylko ich odstraszy, że to coś strasznie skomplikowanego.
Wręcz przeciwnie, filozofia nie jest dla dzieci skomplikowana. Tak jak już wcześniej wspomniałam, to jest dla dzieci bardzo naturalna czynność i są w tym często o wiele lepsze od dorosłych, szczerze mówiąc. I to też właśnie obserwuję i podczas swoich zajęć, i we własnym domu, ale też czasami w otoczeniu. Na przykład byłam kiedyś świadkiem, chyba w pociągu, takiej rozmowy między mamą a córką, gdzie córka spytała mamę, co to jest szacun. Mama odpowiedziała, to jest szacunek. A co to jest szacunek? I w tym momencie rozmowa się skończyła, ponieważ no też mama, dorosła osoba też nie jest przyzwyczajona do definiowania takich pojęć, którymi się na co dzień posługujemy i wiemy, co one znaczą, ale jeżeli przychodzi do zdefiniowania ich, do określenia, czym to jest, to zaczyna się robić trudno, bo okazuje się, że brakuje nam słów, by to wyjaśnić, a okazuje się też czasami, że w dyskusji te punkty widzenia są bardzo różne.
A nie nazwane nie istnieje.
Tak.
Tak,
coś
właśnie.
W tym jest.
No to jest ważne, że język najczęściej jest postrzegany przez ludzi jako narzędzie, które służy do wyrażania naszych myśli. Natomiast właściwie...
Ale czasami służy tylko do komunikowania się. I teraz pytanie, na jakich poziomach się komunikujemy? Jak głęboko chcemy iść?
I właśnie tu zmierzam do tego, że jesteśmy w stanie myśleć jedynie o elementach rzeczywistości, które potrafimy nazwać. Więc jeżeli nasz język jest ubogi, jeżeli nasza świadomość, powiedziałabym, że nasze horyzonty są dosyć wąskie, to też nasze myślenie będzie takie wąskie. Dlatego warto poznawać świat tak szeroko, jak tylko damy radę. I uczyć tego nasze dzieci.
Dzieci się na to bardzo szybko otwierają i to nawet takie dzieci, które nie miały wcześniej styczności z taką właśnie metodą, jaką wykorzystuje się w edukacji filozoficznej. A ja podczas swojej pracy obserwuję, że dzieci, które na przykład na początku roku szkolnego są nieśmiałe i wycofane, ponieważ są dzieci bardziej dominujące w grupie, to również te bardziej nieśmiałe i wycofane nabierają odwagi, śmiałości, uczą się wyrażać swoje przemyślenia, ale co jest ważne, też uczą się właśnie tego szacunku do innych. Dzieci dyskutują między sobą i wzajemnie się uczą szanować, wysłuchiwać i szanować swoje poglądy. Ja myślę czasami, że nic tak nie uczy tolerancji dla drugiego człowieka, jak właśnie filozofia. To jest do tego doskonałe narzędzie. I teraz wiadomo, że może być w przeciętnej rodzinie trudno zacząć, natomiast właśnie książki takie jak ta są do tego narzędziem. Tak wydają właśnie gotowy po prostu sposób na to, żeby zacząć taką rozmowę. I ona prawdopodobnie zacznie żyć własnym życiem, toczyć się swoimi torami. Ale to, na czym jeszcze mi zależy, to bym bardzo chciała podkreślić, to żeby nie traktowały może dzieci, ich rodzice czy nauczyciele, edukatorzy tej książki jako coś, na podstawie czego można uczyć się właśnie czyichś koncepcji na daną kwestię i je powtarzać, ale po prostu wzorować się na tych filozofach, przyjmować ich postawę. W sensie przyjmować tę postawę ciekawości świata, otwartości na świat, podważania zastanych schematów, zadawania pytań i kształtowania swojego światopoglądu. Tak, książka można uczyć, że można myśleć po swojemu.
Tu znowu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy jeszcze do rozmowy z panią Olą Pałką i panią Elżbietą Mirek za kilka minut. Za minutę będzie 10:30 w studiu Radia Kraków. Przypomnę, Ola Pałka, filozofka i pedagogzka, i Elżbieta Mirek, tłumaczka książki Dlaczego? 100 opowieści o filozofach dla młodych czytelników włoskiego filozofa Umberto Galimbertiego. Napisała do nas pani Magda. W dzieciństwie uwielbiałam filozofię. Wychowałam się na świecie Zofii. Przeczytałam tę książkę 7 razy. W tamtych czasach nie było bogatej oferty książek dla dzieci, które zgłębiałyby te tematy. Znają panie świat Zofii?
Oczywiście. Polecam dla młodzieży jak najbardziej. To jest bardzo dobra książka, która w zasadzie jest beletrystyką, ale może służyć jako podręcznik do nauki historii filozofii.
Ale to jest chyba dla troszkę starszej młodzieży, prawda?
Tak.
Niż to, co napisał Galimberti.
Tak, ja myślę, że od 12 roku życia dzieci mogą już do niej zaglądać, ale idealna bardziej 15-17 lat.
W jednym z rozdziałów, w rozdziale poświęconym Senece starszemu, jest mowa o prawdziwej przyjaźni. Co to jest prawdziwa przyjaźń? Cudownie to tłumaczy Seneca. Pamiętają panie?
Tak, oczywiście. To myślę, że zagadnienie przyjaźni w tych czasach jest bardzo ważne do dyskutowania, zwłaszcza dla dzieci, które czasami nie mają lekko, zwłaszcza w ramach edukacji szkolnej i po prostu mierzenia się z różnymi trudnościami w relacjach z rówieśnikami.
Tak, bo pada tu pytanie, kto to jest przyjaciel?
Tak, Seneca zastanawia się, zadaje pytanie dzieciom, czy jakby, ilu mają przyjaciół i dlaczego ich tak nazywają. Czy dlatego, że na przykład pomagają im wspólnie odrabiać lekcje, albo może dlatego, że razem się wspólnie bawią. Czy nazywają kogoś przyjacielem dlatego, bo ktoś jest im potrzebny w jakimś celu, czy może tylko dlatego, że dobrze się rozumieją i lubią wspólnie spędzać czas. To następnie...
I Seneca podkreśla, że z przyjacielem można robić wszystko, ale pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to upewnić się, czy to naprawdę przyjaciel, bo przyjaciel to nie jest parasol, który przydaje się, żeby nas chronić przed deszczem, czy żeby mieć z niego jakąś korzyść. To ktoś, z kim po prostu czujemy się dobrze, bo razem możemy stawić czoła trudnym i nieprzyjemnym sytuacjom, nawet wtedy, gdy pada deszcz.
Zgadza się. Tak myślę, że dzieci również powinny sobie takie pytania zadawać, tworząc relacje i się wzorować na tym, co mówią filozofowie, by być lepszymi przyjaciółmi. I to każde dziecko, żeby to było wzajemne.
My tu mówimy cały czas o dzieciach, ale ja szczerze powiedziawszy, jak czytałam tę książkę, to tak myślałam, że to jest też książka dla dorosłych.
Oczywiście.
Tak, jak najbardziej. I ja również spotkałam się z takimi opiniami osób, które czytały fragmenty, że nie tylko pomaga we wspólnym spędzaniu czasu z dziećmi, ale też otwiera oczy na niektóre zjawiska, nad którymi wcześniej się nie zastanawialiśmy. I na przykład też jako przyjaciele możemy zastanowić się, czy jesteśmy traktowani tak, jak chcielibyśmy w relacji przyjaźni. Czy nie mamy poczucia, że ktoś wykorzystuje nasz znajomość z nami do jakiejś własnej korzyści? To jest takie pytanie dosyć uniwersalne i zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Czy ta książka stanowiła jakiś problem przy tłumaczeniu? Czy były jakieś takie kwestie, takie zdania, choćby nawet wstęp Galimbertiego?
No tak, to przy tłumaczeniu książki, no jest taka główna zasada, najpierw należy zrozumieć tekst, a dopiero później napisać go we własnym języku. I w przypadku jakichś wątpliwości, między innymi tutaj też dlatego razem z, bardzo cenna była dla mnie opieka merytoryczna Oli Pałki nad tą książką, ponieważ... No, ja nie jestem z wykształcenia filozofką, a tutaj potrzebowałam, aby upewnić się, że tekst będzie...
Że te idee są zgodne z tym, co chciał napisać Galimberti. Pani napisała też wstęp właśnie o tym, że każde dziecko naturalnie jest filozofem i że potem czasami zatracają tę zdolność do stawiania pytań.
Tak jest.
To jest książka, tak jak mówiłyśmy na wstępie, przede wszystkim dla dzieci, takich około 10 roku życia, ale też tak jak ja mam taką myśl, że też dla dorosłych, która jest kapitalnym pretekstem do tego, żeby samemu się trochę pozastanawiać z naszymi dziećmi i wyjść, jeżeli jesteśmy mamą, ponad te takie biologiczne potrzeby dzieci, a jeżeli jesteśmy ojcem, no to jak, nie wiem, spędzamy czas, no to fajnie o czymś pogadać innym niż mecz piłki nożnej.
Na przykład albo o tym, co było w szkole, albo dlaczego dostałeś czwórkę, a nie piątkę z danego sprawdzianu. Myślę, że fajnie ta książka nadawałaby się do czytania na dobranoc, ponieważ wieczór to jest taki moment, kiedy zwykle wszyscy już mają trochę więcej czasu. No i jeśli tata lub mama przeczyta rodzeństwu jeden z fragmentów, później można wymienić spostrzeżenia i no jest jeszcze ryzyko, że nikt nie będzie miał ochoty iść spać.
Tak, ja bym jeszcze bardzo chciała dodać, że ta książka doskonale się nadaje właśnie dla edukatorów filozoficznych, dla nauczycieli filozofii i etyki, takiej jaka jest w szkołach, ale też dla innych nauczycieli. Można sobie przeprowadzić dyskusję z uczniami w ramach godziny wychowawczej, w ramach edukacji polonistycznej i wplatać tą filozofię w zwykły program po prostu nauczania. No i też polecam wszystkim takim warsztatowcom jak ja, którzy edukacją filozoficzną zajmują się samodzielnie.
No właśnie, bo to nawet ta kwestia przyjaźni i Seneki, to jak to jest postawiony ten problem, godzina wychowawcza, rozmowa o przyjaźni. Nie wiem, czy
tak, czasami
wychowawcy
nie
czasami tak rozmawiają.
Wyobrażam sobie, że być może w trakcie, jeżeli występują w grupie klasowej na przykład jakieś drobne nieporozumienia albo problemy, to właśnie, ponieważ no tutaj mamy w książce 100 przeróżnych tematów, zarówno takich bardzo prostych, zrozumiałych dla dzieci 8-letnich, jak i takich bardziej abstrakcyjnych i trudniejszych dla tych dzieci 11-12, to myślę, że wiele opowieści nada się właśnie na godzinę wychowawczą po to, żeby móc rozwiązać jakiś problem w grupie. Na przykład, jak powinniśmy siebie nawzajem traktować, czyli no właśnie kwestia przyjaźni albo kwestia tolerancji, jeśli mamy jakieś problemy z przyjęciem nowej osoby w klasie, być może z jakiegoś innego środowiska, więc porozmawianie o również o imigrantach, o osobach o odmiennych poglądach, to naprawdę bogactwo.
No na przykład jest rozdział poświęcony Sartrowi i tu mamy temat wstyd.
Tak. I wstyd i takie głupy też tam tutaj mamy. Takie zadanie polegające na spojrzeniu na siebie w dziwnej sytuacji. Co wtedy czujemy? Co czujemy, kiedy widzą nas inni, na przykład, no tutaj w tym przykładzie z palcem w nosie, a co czujemy, kiedy jesteśmy wtedy gdzieś na osobności. Zastanowienie się nad tym, w jakich sytuacjach czujemy wstyd, czy on jest rzeczywiście zasadny, czy...
Czym on w ogóle jest? Tak, to już jest początek filozofowania. Prawda? Można pytać i pytać.
Pani Olu, dla pani, które rozdziały były najcenniejsze, najlepiej napisane?
Chyba, muszę powiedzieć, że każdy jest napisany bardzo starannie. Generalnie starałam się tutaj wesprzeć Elę w tym, żeby to było napisane w taki sposób, żeby dzieci to zaciekawiło i żeby było dla nich zrozumiałe.
Bardzo ale jako dla edukatorki?
To cóż, ja w swoim takim doświadczeniu filozoficznym bardzo lubię rozmawiać z dziećmi na temat strachu, czyli bym mogła się odnieść tutaj na przykład do Heideggera, który mówi o trosce i o trwodze i o nicości. I dzieci też lubią rozmawiać o śmierci. Tak naprawdę, jak czasami pytam dzieci, jaki temat by chciały poruszyć, to bardzo często właśnie takie dają przykłady. Strach, śmierć albo sny, czyli takie rzeczy, które są dla nich bardzo tajemnicze, niezrozumiałe, bo się z nimi o tym raczej nie rozmawia. Trochę to jest takie tabu, prawda? To są jedne z takich tematów, o których dorośli niechętnie rozmawiają z dziećmi, żeby dzieci się nie stresowały, chociaż ja zawsze twierdzę, że to dorośli chcą tego stresu uniknąć, który może w ciągu takiej rozmowy się pojawić. Także ja bym powiedziała, że to są rzeczy bardzo cenne w rozmowach z dziećmi. Ale tak naprawdę każdy rozdział coś wnosi.
U Epikura mamy też sekret szczęścia i też ta obawa przed śmiercią. W taki sposób. Rzeczywiście temat śmierci jest powszechnie postrzegany jako trudny, ale tutaj mamy...
Bardzo fajna myśl jest u niego właśnie.
Tak, że tak długo jak my jesteśmy, to nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć, to nas już nie ma.
No, tak jest, więc się nie trzeba...
Takie ciekawe spostrzeżenie. Mm-hmm. Tutaj oczywiście każdy może mieć swoje odrębne zdanie i chodzi o to, żeby umieć je sformułować i je powiedzieć, ale też zaakceptować to, że ktoś inny myśli inaczej albo się z nami nie zgadza.
Przede wszystkim chodzi o to, żeby pomyśleć po prostu.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Ola Pałka, filozofka i pedagogzka, która napisała też wstęp do książki, i pani Elżbieta Mirek, która przetłumaczyła i wydała książkę Dlaczego? Umberto Galimberti, włoski filozof i psycholog, psychoanalityk, psychoterapeuta, jest autorem tej książki. Dlaczego? 100 opowieści o filozofach dla młodych czytelników. My mamy dla państwa kilka egzemplarzy. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Ola Pałka i pani Elżbieta Mirek.
Dziękuję.
Dziękuję.